Kochani, otwórzmy psalm 17. To jest modlitwa Dawida. I pewne rzeczy można czytać 100, 1000 razy. Ale nie ma to jak przeczytać słowo, które się potem przeżyje. Dopiero wtedy ono nabiera takiej treści, takiego smaku. Wtedy dopiero wiadomo, co ten człowiek myślał, co on czuł, mniej więcej, jak się modlił. Bo on sobie nie układał wierszyków. On po prostu żył tym, wołał do Boga i był naprawdę w różnych sytuacjach. Wysłuchaj, Panie, mojej słusznej sprawy. Zważ na moje wołanie. Nakłoń ucha na modlitwę moich nieobłudnych ust. Niech wyrok o mnie wyjdzie sprzed Twojego oblicza. Niech Twoje oczy widzą to, co słuszne. Doświadczyłeś moje serce, nawiedziłeś mnie nocą. Wypróbowałeś mnie ogniem, ale nic nie znalazłeś. Postanowiłem, że moje usta nie zgrzeszą. Co się tyczy spraw ludzkich, dzięki słowom Twoich ust wystrzegałem się dróg okrutnika. Zatrzymaj moje kroki na Twoich drogach, aby nie zachwiały się moje nogi. Wzywam Cię, Boże, bo mnie wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swego ucha. Wysłuchaj moich słów. Okaż swoje miłosierdzie, Ty, który wybawiasz ufających Tobie od tych, którzy powstają przeciwko Twojej prawicy. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Ukryj mnie w cieniu swoich skrzydeł. Przed niegodziwymi, którzy mnie gnębią, przed wrogami mojej duszy, którzy mnie osaczyli. Okryli się swoim tłuszczem, zuchwale mówią swymi ustami. Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, wytężają swój wzrok, aby nas powalić na ziemię. Podobni są do lwa, żądnego łupu, do lwiątka siedzącego w ukryciu. Powstań, Panie, wystąp przeciwko niemu i powal go. Swoim mieczem ocal moją duszę od niegodziwego. A swoją ręką, Panie, od ludzi tego świata, których udziałem jest to życie, a których brzuchy napełniasz swymi skarbami. Także nasyceni są nawet ich synowie, a resztę zostawiają ich dzieciom. Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się Twoim podobieństwem. Ten pierwszy werset nas wprowadza w coś, co jest w ogóle warunkiem takiej wysłuchanej modlitwy. Wysłuchaj, Panie, mojej słusznej sprawy, zważ na moje wołanie, nakłoń ucha na modlitwę moich nieobłudnych ust. I raz, że powstaje od razu pytanie, czy ta sprawa jest słuszna. A druga sprawa, czy usta, które wypowiadają tą modlitwę, są nieobłudne. Bo naprawdę zdarzają się i multum jest takich modlitw, które wypowiadane są bez autorefleksji na ten temat. I czasami jest tak, że my dziwimy się temu, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane, podczas gdy tak naprawdę musimy wrócić do tematu, jakie usta te modlitwy wypowiadają. Czy one są czyste? Czy one są szczere? Bo Bóg widzi serce. I często jest tak, że pewne rzeczy mamy przed oczami. Na przykład Bóg nam stawia przed oczy jasno i wyraźnie. Przykład. W pierwszym liście Piotra w 3 rozdziale jest taki fragment dotyczący mężów i żon. I najpierw jest dłuższy fragment na temat skierowany do żon, a potem jest fragment skierowany do mężów. On jest znacznie krótszy, ale on niesie ze sobą poważne konsekwencje, jeśli nie będziemy tego, drodzy bracia, dokładnie słuchać. To jest 1 Piotra 3 rozdział. I tu jest werset 7. 1. W przeciwieństwie do 6 skierowanych do żon. Ale jaki? Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, czyli z żonami, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę żywota, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. I bardzo często się zdarza, że mężowie nie szanują swoich żon, nie okazują im szacunku, nie rozumieją, że to są słabsze naczynia kobiece oraz nie szanują ich jako współdziedziczki, współdziedziczek łaski żywota, życia, jak tu jest napisane. I dziwimy się potem, że nasze modlitwy doznają przeszkód. Jest wiele innych takich sytuacji, które w Słowie Bożym mamy, my je czytamy, my je znamy. I kiedy wołamy do Boga w jakiejś sprawie, która jest słuszna nawet, to zastanówmy się, zróbmy sobie taki wdech, jak to się mówi, i zastanówmy się, czy te nasze usta nie są przypadkiem nieobłudne. I wtedy, jeżeli są nieobłudne, jeżeli ta sprawa jest słuszna, jeżeli nie wzywam Pana w sprawie, która byłaby złą intencją, o czym wiem, grzechem, o czym wiem, to wtedy można powiedzieć takie słowa, które są w drugim wersecie bardzo mocne. Niech wyrok o mnie wyjdzie sprzed Twego oblicza. Niech Twoje oczy widzą to, co słuszne. Czyli wystawiam się w tym momencie na to, że Bóg zobaczy to wszystko. On i tak zobaczy. Ale ja decyduję się, żeby ten wyrok wyszedł. Czyli krótko mówiąc, jeśli mam czyste serce, to się nie mam czego obawiać. Jeśli serce was nie oskarża, to otrzymacie to, o co prosicie. Tak mówi 1 list Jana. I jeśli przeżywamy nawet bardzo trudne chwile, to trzeba zawsze od tego zacząć. Dalej w 3 wersecie czytamy: doświadczyłeś moje serce, nawiedziłeś mnie nocą, wypróbowałeś mnie ogniem, ale nic nie znalazłeś. Postanowiłem, że moje usta nie zgrzeszą. Tu jest dokładnie napisane słowo mnie jest kursywą, co oznacza, że nie ma go w oryginale. To oznacza, że jest napisane dokładnie: doświadczyłeś moje serce, nawiedziłeś nocą, wypróbowałeś mnie ogniem. Nawiedziłeś mnie, nawiedziłeś moje serce i czasami jest tak, że to przychodzi z zaskoczenia. Czasami to przychodzi właśnie w nocy. Czasami to przychodzi w głębokiej ciemności. I tak jak brat mówił w czasie modlitwy, tak trudno nam jest wtedy przyzwyczaić się do tej ciemności, oczy przyzwyczaić do tej ciemności, zmienić optykę. Dlatego, że my w tej ciemności na początku nie widzimy tego, co widzi Bóg. Nie widzimy tego, co jest. I czasami w tej ciemności po prostu spada na nas tylko i wyłącznie przerażenie, bo nie spodziewaliśmy się tego. I oczy do tej ciemności rzeczywiście muszą się przyzwyczaić. Duchowe oczy też. Żeby zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje. Dlatego, że cienie wywołują strach na początku. Nie rozumiemy, co się dzieje. Nie rozumiemy, dlaczego. Jedno wiemy. Bóg kontroluje wszystko. To jest coś, co jest ponad nami. To jest coś, co jest stałe, stabilne. I teraz dobrze jest, jeżeli Bóg wypróbuje nas w taki sposób, kiedy nawiedzi nas nocą, ale nic nie znajdzie. To znaczy, zostaliśmy zaskoczeni, to prawda. Jest coś, czego nie rozumiemy, to prawda. Ale zostaliśmy zaskoczeni w stanie, w którym mamy nieobłudne usta, w którym sprawa nasza jest słuszna i w którym tak naprawdę nie mamy czegoś, co można by, serce by nam wyrzucało w tym momencie. Czasem przychodzi taki moment, kiedy zaczynają się pojawiać oskarżenia, których serce nam nie wyrzuca, ktoś inny nam wyrzuca. I wtedy zaczynają się oskarżenia typu, bo ty nie masz tego, nie masz tamtego, bo ty jesteś taki, owaki, popatrz jaki jesteś słaby, popatrz jaki jesteś beznadziejny. I naprawdę człowiek potrafi w tym momencie tak zatracić nie tylko tę ostrość obrazu. Potrafi się również zachwiać. I powiem wam, że tak jak jest napisane, że ci, którzy są mocni, bo w tym momencie inni mogą być mocni. I teraz oni widzą ułomność tego, który właśnie takie rzeczy przeżywa. Oni powinni wziąć na siebie ułomność słabego teraz. Bo przyjdzie taki czas, to jest list do Rzymian, przyjdzie taki czas, kiedy będzie odwrotnie. My będziemy silniejsi, brat, siostra będą słabsi i my będziemy musieli wziąć na siebie, powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych. Ale jednej rzeczy nigdy nie róbmy. Nie porównujmy się. Nie myślmy sobie, ja bym przeszedł to bez problemu, to co on w tej chwili przechodzi. Bo jesteś innym człowiekiem. I dla ciebie są inne sprawy, które mogą cię powalić. I przyszło mi do głowy takie porównanie, że są ludzie, którzy na przykład bardzo źle przeżywają ból fizyczny. Trudno im przeżywać ból fizyczny, ale na przykład mają wielką odwagę cywilną i potrafią przeciwstawić się w sytuacjach, kiedy ci drudzy, którzy mają ten próg bólu fizycznego gdzie indziej, uciekliby, gdzie pieprz rośnie. Nie można porównywać tych dwóch rzeczy, nie można porównywać siebie z kim innym, bo wtedy rzeczywiście jest takie mądre powiedzenie, że albo popadniesz w pychę, albo popadniesz w samopotępienie. Zawsze ktoś będzie lepszy, zawsze ktoś będzie gorszy. I pamiętam taki moment, kiedy też, bo dobrze jest się przyznać do tego, że w tym momencie cierpię, że jestem słaby, nie będę udawał, że kogoś innego niż jestem. Natomiast dobrze jest, jeżeli w Kościele jest na tyle dużo szczerości, żeby można by było po prostu szczerze zawołać o pomoc. Powiedzieć, co się dzieje. Może tyle, ile można. Dobrze, tyle, ile można. Nie wszystko zawsze można, ale powiedzieć, co się dzieje. I w tym momencie dla tego, który coś takiego przeżywa, dla takiego, który właśnie ma ten moment nawiedzenia, takiego, że zostaje zaskoczony, ważne jest to, żeby on został umocniony. Nie jest ważne to, żeby on usłyszał słowa wstawaj, wykaż wiarę, bo inaczej może ty się nie narodziłeś na nowo w ogóle na przykład, nie? No, diabeł mu to właśnie mówi. Dokładnie to. Wszystko jedno, czy to jest choroba, wszystko jedno, czy to jest właśnie kolejny raz wracająca ta sama słabość, ten sam problem. Przecież to wiadomo, kto będzie mówił, że nie wygrzebiesz się z tego. Jest taka jedna pieśń, która mówi, że w takich sytuacjach to staje naprzeciwko nam legion wrogów pobrzękujących swoim uzbrojeniem, którzy mówią, nie przejdziesz tego, nie ma takiej możliwości. A z drugiej strony jest tam powiedziane, ale ja będę słuchał słów prawdy, które mówią, że przejdziesz, które mówią, że to jest ze względu na moją chwałę. Dla mnie to przejdziesz, ze mną to przejdziesz. Tak mówi Pan. I co to, Wszystko jedno, czy to jest choroba, czy to jest słabość, czy to jest właśnie coś, co musimy przejść, czy to jest miejsce, w którym musimy znowu się pojawić, bo Pan Bóg po prostu musi nas tam postawić, koniec, nie ma innego wyjścia. Musimy jeszcze raz to przerobić. Dla naszego własnego dobra. Końcówka trzeciego wersetu jest niezwykle ważna. Postanowiłem, że moje usta nie zgrzeszą. Bo jest jedna rzecz, której nie wolno nam robić i to jest coś, o czym Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale. Tam mówi, nie szemrajcie, bo się nauczcie tego, co przeżyli Izraelici. Mieli problemy, mieli trudności, to o czym zaczęli myśleć? Po coś ty nas w ogóle, Mojżeszu, wyprowadzał z tego Egiptu? Tam mieliśmy przynajmniej cebulę, mieliśmy różne rzeczy do jedzenia, a tu się tylko błąkamy po tej pustyni. Nie mamy, nie patrzymy się na to, co jest przed nami, nie patrzymy się na obietnicę. Zapomnieliśmy o tym, że morze się przecież rozdzieliło przed nami. Dalej w psalmach jest napisane, że zażądali mięsa, bo opanowała ich pożądliwość. Jest taki psalm. No to Bóg im zesłał przepiórki. A potem ileś tam osób z nich zostało powalonych. Jeszcze mieli mięso między zębami, tak mówi ten psalm. A potem znowu wołali do Boga i Bóg się znowu zlitował. Ale ci ludzie szemrali. Ich usta grzeszyły w tym momencie. To nie było to, o czym na przykład Pan zaświadcza, jeśli chodzi o Hioba. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swoimi ustami. Powiedział, Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. I kiedy rozmawiałem niedawno na ten temat z żoną, zwróciła mi uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz, no bo tam jest żona Hioba przecież, tak? Ona mówi, zło rzecz Bogu i umrzyj. I zauważcie, co odpowiada Hiob. On nie odpowiada żonie, jesteś nierozsądna, jesteś niemądra, albo jesteś głupia. Nie, on mówi, mówisz jak kobiety tego typu. Z pełnym szacunkiem mówisz jak kobiety tego typu. A dlaczego ona tak mówiła? Bo ona straciła dzieci. I ona straciła pod pewnym względem dużo więcej niż on. I my moglibyśmy tego nie zrozumieć, ale ta kobieta była prawdopodobnie pogrążona w pełnej rozpaczy. I czasami jest tak, że Pan Bóg widzi, rozumie daleko więcej niż nam się wydaje. Daruje nam tą rozpacz, widzi ten ból i patrzy na nas przez pryzmat tego wszystkiego. I jak się czyta to wszystko, co Hiob mówił, co Hiob przeżywał, to w pewnym momencie jest napisane, skończyły się słowa Hioba. Tak jakby Bóg nie pozwolił, żeby on już więcej powiedział. A później, jak mówi do tych jego przyjaciół, którzy próbowali go pocieszać, ale nie rozumieli sytuacji, w związku z tym próbowali mu zrzucić jakieś tam niegodziwości. A mówi do nich, wy nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. I dlatego on teraz będzie się o was modlił. A przed chwilą on był od was słabszy, on był pogrążony w cierpieniu, on był pogrążony w rozpaczy, a wy byliście tacy mądrzy. Wy próbowaliście mu w jakiś sposób pomóc, ale po swojemu oczywiście. I próbowaliście znaleźć jakiś powód, dla którego temu człowiekowi nagle przestało się powodzić. No jakiś to mógł być powód? No musi grzeszyć musiał. I tu akurat przed nami jest odkrywana rzecz, której on nie wiedział. Oni nie mieli prawa tego wiedzieć. Nie widzieli tego, tak jakby gdzieś kurtyna się odsłoniła i tam jest pokazane, co się działo przed tronem Bożym. Bóg postanowił go wypróbować. Tak jak jest tu napisane. I wyrok wyszedł wtedy sprzed oblicza Pańskiego. Ten człowiek jest sprawiedliwy. I dalej czytamy w tym psalmie, wracamy do 17. Co się tyczy spraw ludzkich, dzięki słowom Twoich ust wystrzegałem się dróg okrutnika. To jest, różnie to jest, bo czasami jest tak, że to są sprawy ludzkie, i osaczą nas wrogowie ludzcy. Ale to są też ludzie, którzy bardzo często bywają narzędziami wroga o wiele bardziej potężnego. I teraz, dzięki słowom Twoich ust wystrzegałem się dróg okrutnika, czyli miałem słowa Twoich ust w moim sercu. dzięki słowom Bożym, które we mnie są, które we mnie zostały wypalone w moim sercu, wytrawione w moim sercu. Ja dzięki nim wystrzegałem się dróg okrutnika, bo kocham mojego Boga, bo znam Jego Słowo, bo chcę żyć tak, jak mój Bóg powiedział. I On daje mi do tego moc. I dlatego dzięki tym słowom wystrzegałem się tych dróg. I teraz mogę powiedzieć, Panie, 5 werset, zatrzymaj moje kroki na Twoich drogach, aby nie zachwiały się moje nogi. Nie, On nie mówi, zatrzymam teraz, postanawiam zatrzymać. Ja coś teraz mogę, nic nie mogę. To Ty zatrzymaj moje kroki, to Ty daj mi tą łaskę. To Ty zadziałaj swoją mocą, żeby moje kroki utrzymały się na Twoich drogach, żeby się nie zachwiały te moje nogi. I to są sytuacje, w których właśnie my zaczynamy doświadczać tego, że Bóg jest ponad to wszystko. To na początku tego nie widać, to widać dopiero później. Bóg dba o to, żeby się te nasze nogi nie zachwiały, ale postanówmy, wiedzmy, nie wolno nam szemrać, nie wolno nam występować przeciwko Bogu, żałować tego, żeśmy się w ogóle na nowo narodzili. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Dobrze, Boże, nie rozumiem, cierpię, cokolwiek to jest, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek sprawie, ale Ty jesteś ponad tym wszystkim. I wzywam Cię, Boże, bo mnie wysłuchasz. Werset 6. Nakłoń ku mnie swego ucha, wysłuchaj moich słów. Okaż swoje miłosierdzie, Ty, który wybawiasz ufających Tobie od tych, którzy powstają przeciwko Twojej prawicy. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swoich skrzydeł. I naprawdę, czasami się wydaje, że Bóg mnie nie ustrzegł. I ja dopiero potem, czy my dopiero potem widzimy, że jednak ustrzegł. Po prostu spodziewaliśmy się czegoś innego. Nie rozumiemy tego. I wiecie co, że naprawdę bywają sytuacje, sam przeżyłem, kiedy ja muszę powiedzieć, Boże, nie rozumiem. Nie rozumiem, jak to się mogło stać. Wydaje mi się po ludzku, żeś mnie nie ustrzegł. Nie ukryłeś mnie w tych cieniu swoich skrzydeł. To jest moje zrozumienie na dzień dzisiejszy. To nie jest moja pretensja. Ja po prostu nie wiem, dlaczego tak się stało, ale muszę i ufam, że Ty wiesz lepiej. Bo nie go dziwi, werset 9, którzy mnie gnębią, osaczyli moją duszę. I strzeż mnie, Panie. Oni się okryli tłuszczem, zuchwale mówią swymi ustami. Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, wytężają swój wzrok, aby nas powalić na ziemię. I znowu mamy sytuację tego typu, że nawet jeżeli to są ludzie, to i tak są ludzie, którzy działają w duchu tego świata, czytaj, w duchu złego, który panuje w tym świecie. I jest taki werset w 1 liście Piotra, w 3 rozdziale. Dlatego, że dalej jest napisane, że oni są podobni do lwa żądnego łupu, do lwiątka siedzącego w ukryciu. Pamiętacie 1 list Piotra, 3 rozdział? Tam jest napisane o lwie, który chodzi i chce pochłonąć, żeby przeciwstawić mu się. I ta wiara, w której mamy mu się przeciwstawić, to jest rzecz, która też nie pochodzi z wykrzesania. 5 rozdział, przepraszam, 1 list Piotra, jest napisane od 5 rozdział, od 8 wersetu. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Trudno jest myśleć w tym momencie o tym, że Bóg właśnie nas umacnia, gruntuje, utwierdza i że te cierpienia są krótkotrwałe. Ale to jest kwestia miary czasu, którą stosujemy. Bóg wie, jak te cierpienia długo mają trwać. Jeżeli nawet przeciwstawiamy mu się mocniej w wierze, to ta wiara pochodzi stąd, że przede wszystkim właśnie mamy nieobłudne usta, że ta nasza sprawa jest słuszna i że nasze usta nie grzeszą, nie żałujemy tego, co się stało, nie wyrzekamy się tego, co się stało. A oni podobni są do lwa żądnego łupu, do lwiątka, który siedzi w ukryciu. Ha! Lubi zaskoczenia. I to jest normalne. Więc bywamy zaskoczeni. I teraz 13 werset. Powstań, Panie, wystąp przeciwko niemu i powal go swoim mieczem. Ocal moją duszę od niegodziwego. Wystąp przeciwko niemu. I naprawdę czasami jest tak, że człowiek czuje się jak bezradne dziecko i nagle przychodzi taki moment, kiedy, nie wiem, czy pamiętacie, może mieliście takie sytuacje, kiedy ojciec stanął w waszej obronie na podwórku, bo was bili. I nagle przychodzi on. Przychodzi ten, który staje między wami, między nami, a przeciwnikiem, i wtedy wszystko pierzcha. Czasami wydaje nam się, wieki czekamy, aż on przyjdzie i wreszcie stanie. Ale tutaj też Bóg nie żąda od nas, żebyśmy sami własną siłą wykrzesali cokolwiek z siebie. Wołamy do Boga: Panie, powstań, wystąp, powal. Ocal moją duszę swoim mieczem od niegodziwego. O, Bóg to jest w stanie zrobić. My możemy walczyć mieczem Słowa Bożego, możemy pamiętać wersety, ale tym, który nas obroni, i tak będzie Pan. To nie my sami siebie obronimy. Czasami niektórzy wierzący myślą, że oni, jak się nauczą wersetów na pamięć i będą je cytować jak z karabinu, to oni się wtedy sami obronią. I wydaje mi się, że to jest niezrozumienie istoty sprawy, dlatego że to jest Słowo Boże przecież. Słowo Boże to jest. Więc Panie, wystąp. Nawet jeżeli ja będę mówił, to stań za swoim słowem. A swoją ręką, Panie, od ludzi, wybaw mnie od ludzi tego świata, których udziałem jest to życie, a którym brzuchy napełniasz swymi skarbami, także nasyceni są nawet ich synowie, a resztę zostawiają ich dzieciom. To jest o ludziach. I ostatni werset, niesamowity, 15. Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się Twoim podobieństwem. To jest proroczy jakiś niesamowicie werset, dlatego że, jak pamiętacie, taki fragment o podobieństwie, prawda? Z pierwszego listu Jana, tam jest napisane w 3 rozdziale, że jesteśmy do Niego podobni. Jesteśmy do Niego podobni. I werset od 3 rozdział 1 listu Jana. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Umiłowani teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I psalmista pisze: ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twoje oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się Twoim podobieństwem, bo będziemy podobni do Niego, kiedy On się objawi takim, jakim jest. Bo jesteśmy Bożymi dziećmi. I w tym wszystkim czasem przychodzi nam po prostu rozłożyć to na czynniki pierwsze i powiedzieć: Panie, albo to jest prawda, albo nie. Albo jestem Twoim dzieckiem, albo nie. Albo jesteś moim ojcem, albo nie. Czekam, ufam. Tylko tyle. A jeśli chodzi o tych, którzy są na zewnątrz, nie porównujmy się z tymi ludźmi. Nie oceniajmy ich za szybko. Jeśli ich sprawa jest słuszna, usta nieobłudne, można o to zapytać. Ale bierzmy na siebie zawsze ułomności autentycznie słabych. Autentyczne ułomności autentycznie słabych. I w tym objawi się miłość wzajemna, w tym objawia się moc Kościoła. Amen.